I przeczytajmy drugi rozdział Księgi Jozuego, zanim przejdziemy do kazania. Potem Jozue, syn Nuna, wysłał z Szytim potajemnie dwóch zwiadowców. Idźcie, polecił im, i obejrzyjcie tę ziemię oraz Jerycho. Zwiadowcy ruszyli w drogę i przybyli do domu pewnej kobiety. Miała ona na imię Rahab, a trudniła się nierządem. U niej zatrzymali się na noc. Królowi Jerycha doniesiono jednak. Na tę noc przyszli tu na przeszpiegi jacyś mężczyźni z Izraela. Król Jerycha wysłał zatem do Rahab gońców z poleceniem. Wyprowadź tych mężczyzn, którzy przyszli do ciebie, do twojego domu. Przybyli oni na przeszpiegi do tej ziemi. Rahab jednak ukryła obu mężczyzn i powiedziała: tak, przyszli do mnie mężczyźni, o których mówicie. Nie wiedziałam, skąd są. Jednak z nastaniem ciemności, gdy miano zamknąć bramę miasta, mężczyźni ci wyszli. Nie wiem, dokąd się udali. Ruszajcie za nimi czym prędzej, na pewno ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tam rozłożyła. Gońcy zatem ruszyli za zwiadowcami w pogoń drogą prowadzącą do brodów Jordanu, a zaraz po ich wyjściu bramy miasta zamknięto. Tymczasem do zwiadowców, zanim ułożyli się do snu, wyszła na dach Rahab i powiedziała: wiem, że Pan wydał wam tę ziemię, dlatego że padł na nas strach przed wami. Na wieść o was mieszkańcy tej ziemi truchleją. Słyszeliśmy bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu, Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Wiemy też, co uczyniliście dwom królom amoryckim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z wami, ponieważ Pan, wasz Bóg, jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi, w dole. Ale ponieważ okazałam wam łaskę, przysięgnijcie mi, proszę, na Pana, że wy też okażecie łaskę domowi mojego ojca. Potwierdźcie mi też jakimś znakiem, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i matkę, moich braci i siostry i wszystkich, którzy do nich należą, że ocalicie nas od śmierci. Zwiadowcy przyrzekli jej to: ręczymy za was naszym życiem, jeśli nas nie zdradzicie. Gdy więc Pan wyda nam tę ziemię, to dochowamy ci wierności i okażemy ci łaskę. Po tych słowach Rahab spuściła ich na sznurze przez okno, gdyż jej dom wbudowany był w mur miasta. Tam właśnie w murze miasta mieszkała. Poradziła im też: idźcie najpierw w góry, aby nie natknęli się na was gońcy. Ukrywajcie się tam przez 3 dni, dopóki gońcy nie wrócą, a potem ruszajcie w drogę. Zwiadowcy powiedzieli do niej jeszcze: ustalmy, że w ten sposób spełnimy przysięgę, którą nas związałaś. Otóż gdy wejdziemy do tej ziemi, ty przywiążesz do okna, z którego nas spuściłaś, tę wstęgę ze szkarłatnej nici. Swoich bliskich, ojca, matkę, braci, całą rodzinę ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie na zewnątrz poza drzwi twojego domu, sam sobie będzie winien, że przelano jego krew. My będziemy czyści. Jeśli jednak ktoś skrzywdzi kogokolwiek z zebranych w twoim domu, za to my odpowiemy. Ponadto, jeśli nas zdradzisz, to będziemy wolni od przysięgi, którą nas związałaś. Niech będzie, jak mówicie, zgodziła się Rahab. Po czym wyprawiła ich i poszli. Ona zaś przywiązała do okna szkarłatną wstęgę. Zwiadowcy dotarli do gór i ukrywali się tam przez 3 dni, póki gońcy nie wrócili do miasta. Ci natomiast szukali ich wzdłuż całej drogi, lecz ich nie znaleźli. W końcu dwaj zwiadowcy zawrócili, zeszli z gór, przeprawili się przez rzekę i przyszli do Jozuego, syna Nuna. Po przybyciu opowiedzieli mu o wszystkim, co się wydarzyło, o wszystkim, co im się przydarzyło. Donieśli też Jozuemu: tak, Pan wydał całą tę ziemię w nasze ręce. Drżą przed nami także jej mieszkańcy. To jest Boże Słowo. Więc wracamy do historii Jozuego, do historii Bożego ludu. Tak, Jozue jest przywódcą, jest Bożym sługą, który zastąpił Mojżesza i jest przywódcą Izraelitów. I Jozue przygotowuje lud do wejścia do ziemi obiecanej. Zostało już wydane polecenie gromadzenia zapasów żywności. Jozue też już zdążył zapewnić jedność wszystkich plemion izraelskich. I Jozue też wysłał szpiegów, aby zgromadzić potrzebne informacje odnośnie ziemi, do której wchodzą, żeby nie byli niczym zaskoczeni. I w kontekście tej misji pojawia się nieoczekiwane sprzymierzenie z Bożego ludu, właśnie w osobie Rahab, nierządnicy Rahab. Ona przechodzi, można by staje się sprzymierzeńcem Bożego ludu. I dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na ostatnim elemencie tej historii, na powrocie szpiegów do obozu, do Jozuego. I trzy rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Pierwsza rzecz to poczwórny sukces tej misji. Szpiedzy, których Jozue wysłał do Jerycha, wrócili do swojego obozu. Ale pozostaje pytanie, czy była to udana misja? Czy ta misja zakończyła się sukcesem? Czy te założenia, które mieli na początku, zostały zrealizowane? I trzeba powiedzieć, że tak. Ta misja zakończyła się sukcesem nie jednym, ale można powiedzieć nawet czworoma sukcesami, poczwórnym sukcesem. Pierwszy sukces jest taki, że dwóch szpiegów Jozue wysłał i dwóch szpiegów, tych samych szpiegów, wróciło do obozu żywych. Tak, jest to sukces, niewątpliwy. Kolejny sukces jest taki, że szpiegom udało się zebrać potrzebne informacje wywiadowcze generalnie, bo po to poszli. A trzeba pamiętać, że ich obecność została szybko wykryta i król Jerycha natychmiast wysłał pościg za tymi ludźmi, żeby ich złapać, żeby oczywiście nie mogli dostarczyć informacji do Jozuego czy też do obozu Izraelitów. Byli ścigani, byli poszukiwani, więc fakt, że nie wrócili z pustymi rękami do obozu, tylko z potrzebnymi informacjami, no jest ogromnym sukcesem tej misji. Ale też jest i kolejny sukces. Kolejny sukces polega na tym, że tym ludziom, tym szpiegom nie tylko udało się wejść do miasta, do Jerycha, zobaczyć je od wewnątrz, im się udało coś więcej, ponieważ oni mogli wejrzeć w umysły, w serca ludzi zamieszkujących tę ziemię. Tak? Oni byli w stanie zobaczyć poprzez tą historię z nierządnicą Rahab, jak myślą ci ludzie odnośnie Izraelitów, odnośnie tego, że Izrael się szykuje do wejścia do ziemi obiecanej, czy Izraelici się szykują do wejścia do ziemi obiecanej. Więc ogromny sukces, ponieważ to pokazywało, jakie panuje morale wśród tych ludzi. I wydaje mi się, że kolejnym czy czwartym sukcesem tej misji jest to, że właśnie ta nierządnica Rahab, można powiedzieć, dla wielu ludzi, no, kobieta skreślona, tak? Ona stała się sprzymierzeńcem Bożego ludu i można powiedzieć, została przyłączona do Bożego ludu, otrzymała obietnicę, gwarancję tego, że kiedy Izrael wejdzie do ziemi obiecanej, kiedy zajmie tę ziemię, to ta kobieta zostanie razem ze swoją rodziną, zostanie przyłączona, stanie się częścią Bożego ludu, będzie mogła żyć pośród Bożego ludu. Więc ogromny sukces. Wyszło dwóch i w pewnym sensie wróciło więcej. Nie tylko dwóch. Bo cała rodzina Rahab, można powiedzieć, została dołączona. Więc niewątpliwie, według mnie ogromny sukces. Więc jest to raczej, oczywiście ta historia z tym dołączeniem tej kobiety, tej Rahab, no jest na pewno pozytywną informacją dla Izraelitów. To wzmacnia morale. Nie wiem, czy, znaczy niedawno w wiadomościach, w mediach pojawiła się informacja dotycząca jednego z polskich piłkarzy reprezentacji Polski, który niedawno podpisał kontrakt z rosyjskim klubem. więc natychmiast został usunięty z kadry narodowej w związku z sytuacją na Ukrainie. No, ale oczywiście jest też druga strona medalu. Rosjanie chcieli to wykorzystać na swoją korzyść, prawda? Więc już mu szybko zaproponowali przyspieszoną chyba ścieżkę uzyskania rosyjskiego paszportu. Tak? Więc to, że ten piłkarz właśnie tam podpisał kontrakt, no, propaganda rosyjska chciała to wykorzystać, żeby wzmocnić, można powiedzieć, morale, może nie morale, ale przekonanie swoich ludzi, że my jesteśmy tymi dobrymi, a cały Zachód to są ci źli. Tak? Więc podobnie jest sytuacja z Rahab. I ta nowina, ta wieść o tym, że dołącza Rahab do nich, na pewno wzmacnia Izrael, a nie osłabia. Więc niewątpliwie ta misja zakończyła się sukcesem na wielu płaszczyznach. Widzimy zatem, że Bóg pobłogosławił ten wypad, tą misję pod każdym względem. I kluczowa jest tutaj właśnie ta historia nierządnicy Rahab, która stała się niespodziewanym sprzymierzeńcem Izraelitów. I właśnie poprzez to wydarzenie szpiedzy mogli dowiedzieć się, jakie nastroje panują wśród ludu mieszkającego w Jerychu, jakie jest ich morale. Więc są to bardzo ważne informacje z takiego punktu strategicznego, z militarnego. Znowu, no, Ukraina dostarcza nam ostatnio dużo dobrych ilustracji. Tak? Znaczy, no niestety, ale takie informacje na temat morale jest bardzo ważną informacją. Właśnie Rosjanie, kiedy rozpoczynali wojnę z Ukrainą, liczyli, że kiedy i w ile dni ją zakończą? W trzy dni i będzie po sprawie. Tyle, że się przeliczyli, tak? Zostali zaskoczeni czym? Determinacją Ukraińców, zostali zaskoczeni wysokim morale żołnierzy ukraińskich. Można powiedzieć, że mimo, że armia ukraińska była słabiej wyposażona, to nadrabiali te braki właśnie tym determinacją i morale. I Rosjanie, można powiedzieć, zderzyli się ze ścianą. Ale to pokazuje tylko, że ich wywiad źle zafunkcjonował. Ich wywiad nie wykonał tej pracy. W związku z tym ponieśli klęskę, tak? Musieli zmienić strategię. A więc takie informacje, jakie jest morale, jaka jest determinacja, jakie panują nastroje, to są kluczowe informacje. Dlatego dzisiaj się mówi się o farmach troli, które pracują na to, żeby określone nastroje panowały w społeczeństwie, żeby demoralizować, żeby może tak obniżać morale, żeby determinację osłabiać i tak dalej. Więc to są strategiczne rzeczy. Zatem trzeba powiedzieć, że ta misja wywiadowcza dzięki Bożemu działaniu, dzięki Bożej opatrzności, dzięki Bożej pomocy zakończyła się poczwórnym sukcesem Izraelitów. Bóg ich w tym prowadził. Druga kwestia. Wnioski tych szpiegów. Więc ci szpiedzy wrócili do obozu i spotkali się ze swoim przywódcą, z Jozuem. I w czasie tego spotkania opowiedzieli mu o wszystkim, co się wydarzyło. Ale tutaj pojawia się zaskoczenie, ponieważ oni nie zostawiają Jozuemu całej analizy tych wniosków i analizy tej sytuacji i wyciągania wniosków. Oni sami już wyciągają wnioski. Sami już przeanalizowali, doszli do konkretnych wniosków i już tutaj Jozuemu mówią w 24 wersecie. Tak, Pan wydał całą tę ziemię w nasze ręce, drżą przed nami także jej mieszkańcy. Więc oprócz tego, co się wydarzyło w Jerychu, mówią Jozuemu o tym wszystkim, co myślą na ten temat, czego doświadczyli, co przeżyli. Przekazują mu swoje subiektywne odczucia. Jakie są w ich głowach, jakie są w ich sercach. I sposób, w jaki to mówią, świadczy o tym, że oni są dogłębnie przekonani, że tak jest, że Pan wydał całą tę ziemię w ich ręce i że mieszkańcy drżą przed nimi. Podobne słowa mówi nierządnica Rahab w 9 wersecie, ale to nie znaczy, że ci szpiedzy przekazują to, co im powiedziała ta nierządnica, ta Rahab. Rahab powiedziała o swoich wnioskach. Tak? Podzieliła się swoimi przemyśleniami odnośnie tego, co widziała dookoła siebie. Natomiast szpiedzy dzielą się z Jozuem swoimi własnymi wnioskami na podstawie tego, czego doświadczyli, co widzieli, co usłyszeli. Można powiedzieć dwa wnioski. Pierwszy dotyczy Pana, Boga i jest taki, że Pan wydał całą tę ziemię w ich ręce. I sposób, w jaki oni to komunikują, wskazuje, że są tego pewni, że tak jest. Są dogłębnie przekonani. Tak, Pan wydał całą tę ziemię w nasze ręce. A drugi wniosek dotyczy ludu Jerycha. Widzą, że ci mieszkańcy drżą przed nimi. Więc to znaczy, że ich morale jest niskie. Ich determinacja do walki jest słaba. I pomiędzy tymi dwoma wnioskami jest prawdopodobnie związek. Ponieważ to, że mieszkańcy Jerycha drżą przed Izraelitami, jest zasługą Pana, który wydał Izraelitom tę ziemię. I w podobnym tonie mówi właśnie Rahab w wersecie 9. Ona łączy te dwie kwestie ze sobą. I wiem, że Pan wydał wam tę ziemię, dlatego że padł na nas strach przed wami. Na wieść o was mieszkańcy tej ziemi truchleją. Zatem szpiedzy prezentują swoje wnioski, dokonali analizy wszystkiego, co się wydarzyło i w związku z tym doszli do takich, a nie innych wniosków. Pan wydał Izraelitom tę ziemię i oparcie na to jest w tym, że mieszkańcy Jerycha drżą przed nimi. Trzecia rzecz, zachęta. Te słowa, oprócz tego, że pokazują przekonanie, głębokie przekonanie co do pewnych rzeczy, co do Bożego działania, to pokazują coś jeszcze. Co jeszcze pokazują? Otóż ci szpiedzy wiedzą doskonale, dlaczego zostali wysłani do Jerycha przez Jozuego. Zostali wysłani, ponieważ Jozue zgodnie z wolą Boga przygotowywał Boży lud do wejścia do ziemi obiecanej. I ten wniosek, że Pan wydał im tę ziemię i że mieszkańcy tej ziemi drżą przed nimi, nie pochodzi z ust Jozuego, tylko z ich ust. To pokazuje, że oni są nie tylko przekonani, że tak jest, ale oni są tym faktem wręcz zachęceni, zmotywowani. To nie jest tak, że Jozue, ich przywódca, ciągnie ich gdzieś na jakąś wojnę. I oni mówią, to jest wojna Jozuego. Ale ponieważ on jest Bożym sługą, w związku z tym nie wypada nam się sprzeciwić jemu, ale to jest wojna Jozuego. Nie. Oni tutaj pokazują coś innego. Być może wcześniej mieli taką postawę, tego nie wiemy, ale teraz, kiedy mówią tak, naprawdę, Pan wydał nam tę ziemię w nasze ręce, to oni pokazują, że to już nie jest dłużej tylko i wyłącznie sprawa Jozuego jako przywódcy. To jest tak, że teraz już ich sprawa. Oni są przekonani, ale są też zachęceni do tego, żeby tam iść i zdobyć tę ziemię i wypełnić Bożą wolę. Oni się identyfikują z tym, co Jozue planuje zrobić. Stają się sprzymierzeńcami Jozuego. Są przekonani o słuszności tego, co zamierza Jozue zrobić. To, że Jozue chce poprowadzić lud do tej walki z Jerychem, o tę ziemię, to jest Boży zamiar, do którego oni są przekonani, dogłębnie przekonani i są zachęceni, żeby razem z Jozuem iść i walczyć. Możemy w tym kontekście pomyśleć o innej misji wywiadowczej, która miała miejsce mniej więcej 40 lat wcześniej. Mojżesz wysłał 10 zwiadowców, żeby przeszli całą ziemię Kanaanu i żeby później zdali raport. I co ci szpiedzy, których Mojżesz wysłał, przynieśli Mojżeszowi? Co powiedzieli Mojżeszowi? Czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej w 13 rozdziale. Opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz to jej owoce. ale pojawia się ale. Tak? Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny. Miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka, potężnych ludzi. Tak, więc raport jest, już idzie w innym kierunku. I od 31 wersetu, jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem. Jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzyli. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, mówili, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Jak takie przedstawienie sprawy wpłynęło na Boży lud, na Izrael? O tym jest mowa w kolejnym rozdziale tej księgi. W Izraelitach narastał bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I zaczęli zachęcać się nawzajem. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Przez działania szpiegów, przez rozsiewanie zniechęcenia, cały lud był zniechęcony. I to doprowadziło do czego? Do buntu przeciwko Bogu przede wszystkim. Do buntu przeciwko Bogu i przeciwko Jego sługom, których postawił nad Izraelem. Do buntu przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Złe wieści, fałszywe wieści, bo to nie były złe wieści, to były fałszywe wieści, które szpiedzy rozgłaszali. Doprowadziło do buntu przeciwko Bogu i buntu przeciwko sługom Bożym. I przez to ten lud musiał przez 40 lat chodzić, wędrować po pustyni, aż ci, którzy się zbuntowali, umarli. A tutaj... W tej historii, w naszej dzisiejszej historii mamy zupełnie inne nastawienie szpiegów. Widać, że ci szpiedzy są zachęceni, zmotywowani. To już jest ich walka, nie tylko Jozuego. Więc jaką wieść będą rozsiewać? Oni pójdą do innych i będą mówić, to się wydarzyło. Rahab ocaliła nas, tak? Chce przyłączyć się do naszego ludu. Ten lud drży przed nami. Zwyciężymy. Bóg jest z nami. Pan wydał nam tę ziemię. Więc jaką zachętą to było dla całego Izraela? Tych dwóch ludzi, tych dwóch szpiegów. Ogromną. Ogromną. Taka zwykła zachęta, czy zachęta pochodząca od zwykłych ludzi jest silnie motywująca. Wzmacnia morale. Wzmacnia determinację. A ta właściwa motywacja, silne morale są potrzebne, kiedy szykujesz się do walki. Więc powrót szpiegów oraz ich doświadczenie były ogromną zachętą nie tylko dla Jozuego, nie tylko dla tych dwóch szpiegów, ale dla całego ludu. I kilka słów zastosowania. Kościół Pana Jezusa Chrystusa, kiedy mówię Kościół, to mam na myśli Jego uczniów wyłącznie. Tak? To nie budynki, nie instytucje, ale wierzący ludzie, wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, Jego uczniowie, Pan Jezus, podobnie jak Jozue, jest przywódcą Bożego ludu, jest głową całego Kościoła, ciała, właśnie które składa się z uczniów Jego uczniów. I nasze chrześcijańskie życie w pewnym sensie przypomina tę wędrówkę starotestamentowego Bożego ludu do ziemi obiecanej. My też jesteśmy pielgrzymami, my też pielgrzymujemy. My też zmierzamy właśnie do ziemi obiecanej. Tą ziemią obiecaną jest co? No nie Kanaan, ale nowe Jeruzalem. Nowe niebo, nowa ziemia. Nasze, można powiedzieć, dziedzictwo w niebie. Tak? I tak jak starotestamentowy Boży lud musiał walczyć, aby zająć tę ziemię, obiecaną. Tak samo i my jesteśmy powołani do tego, żeby walczyć. Jesteśmy powołani do walki, ale nasza walka nie jest z krwią i z ciałem. Nasza walka nie jest z żadnym człowiekiem, nie jest z ludźmi. Nasza walka jest z naszym własnym grzechem, z naszymi pożądliwościami, z naszą obłudą, z naszą pychą. I jest to walka, która będzie trwała całe nasze ziemskie życie. Chyba że Pan Jezus powróci wcześniej i wtedy przemieni nasze grzeszne ciała i zakończy naszą walkę. W związku z tym, ponieważ przed nami jest walka, są różne bitwy, mniejsze, większe, ale musimy mieć świadomość, że zmierzając do tego dziedzictwa w niebie, do tego nowego Jeruzalem, jest wiele bitw, które musimy stoczyć. Grzech w naszym życiu powoduje ogromny chaos, zamieszanie. Powoduje różne zło, w związku z tym powoduje bałagan. W związku z tym potrzebujemy toczyć różne walki, żeby móc uporządkować te rzeczy, czy też może inaczej, idziemy za Chrystusem, który pomaga nam te rzeczy uporządkować, czy mówi nam, jak, co zrobić, żeby zwyciężyć. Ponieważ są przed nami różne bitwy, mniejsze i większe, w związku z tym w naszych głowach może się pojawić słuszne pytanie: czy dam radę? Czy dam radę? Bo patrzymy na historię Izraelitów. Ci szpiedzy oczywiście wrócili z sukcesem, ale nie wszystkie historie związane z Izraelitami są historiami sukcesu. Jest tam też mnóstwo porażek. W związku z tym właściwe pytanie, słuszne pytanie jest, czy dam radę, patrząc na nich, na ich potknięcia, na ich problemy, czy ja dam radę, czy wytrwam. Czy dam radę zająć tę ziemię obiecaną? Być może masz ogromne wątpliwości w tej sprawie. Być może boisz się, że gdzieś po drodze polegniesz. Dlatego tak jak starotestamentowy Boży lud, my też potrzebujemy takiej mocnej zachęty, żeby nie rezygnować, żeby nie zawrócić z drogi, którą wyznaczył nam Chrystus. Potrzebujemy mocnej zachęty, żeby dotrzeć do celu, który wyznaczył nam nasz mistrz, nasz Pan. Potrzebujemy takiej zachęty, żebyśmy nie tylko mogli powiedzieć, tak jak powiedzieli ci szpiedzy, tak, Pan wydał całą tę ziemię w nasze ręce, drżą przed nami także i mieszkańcy, ale potrzebujemy zachęty, która będzie powodować, że będziemy zdeterminowani wytrwać do końca, trzymać się Chrystusa pomimo tego, co się dzieje dookoła. Będziemy zdeterminowani, żeby być pielgrzymami i za Chrystusem do samego końca. Potrzebujemy zachęty, żebyśmy widzieli konieczność walki z grzechem i żebyśmy byli zachęceni tę walkę toczyć całym naszym sercem, umysłem i siłą. Pamiętajmy, że nasz Jozue, nasz Pan Jezus Chrystus, w odróżnieniu od tego Jozuego ze Starego Testamentu, jest już po drugiej stronie Jordanu. To jest ogromna różnica, słuchajcie. Ponieważ Jozue musiał razem z całym ludem stoczyć bitwę. Musiał przejść wody Jordanu. Natomiast nasz Pan, on już te wody pokonał. On już jest po drugiej stronie Jordanu. On już jest w tym dziedzictwie, które czeka na nas. To już jest według mnie zachęta dla nas ogromna, że nasz Pan jest w innym miejscu. W związku z tym to nas stawia w innym miejscu. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus powiedział tak: nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd idę, drogę znacie. Pan Jezus poszedł do Ojca po co? przygotować mieszkanie dla swoich uczniów, dla swojego ludu. Ale on nie czeka do ostatniego naszego dnia, żeby wtedy zobaczyć, no to ile osób się wytrwało, ile osób zostało, tak? I wtedy w tym ostatnim dniu zbuduje odpowiednią ilość mieszkań. Nie. Tak? Chrystus wie dokładnie, kto tam będzie. I już przygotowuje mieszkanie dla całego Bożego ludu. Dla wszystkich owiec, które otrzymał od Ojca. Może tak powiedzieć, tak, może tak zrobić, ponieważ wie, że nikt i nic nie może wyrwać jego owce z jego ręki, ani z ręki Ojca. Więc jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, jeżeli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to już możesz mieć tę pewność, że czeka na ciebie dziedzictwo. Ono jest zarezerwowane. Twoje mieszkanie jest w trakcie budowy. Tak? I w pewnym momencie, kiedy Jezus wróci, otrzymasz swoje mieszkanie. Otrzymasz swoje miejsce. Będziesz w Bożym dziedzictwie. Więc Pan Jezus odszedł, ale czy Pan do nieba, tak? Ale czy Pan Jezus zostawił nas samych? Właśnie. Pan Jezus nie mówi nam, słuchajcie, ja odchodzę do Ojca, teraz wy musicie sobie radzić sami. Jak wam pójdzie, ja wam kibicuję. Nie, nie, Pan Jezus tak nie mówi. Pan Jezus mówi tak, ja natomiast, kiedy już będzie u Ojca, ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i w was będzie. Jeden z powodów, dla którego Izrael nie wytrwał w przymierzu z Bogiem, było to, że grzech wziął górę generalnie, czy byli zdominowani przez grzech. Dlatego Pan Jezus zapewnił, czy daje nam nowe przymierze, lepsze przymierze, oparte o lepsze obietnice, po to, żeby ci, którzy są Jego ludem, mogli znaleźć, otrzymać to dziedzictwo, które On obiecał. Dlatego wierzący w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu otrzymują innego opiekuna, aby był z nimi na wieki. W Starym Testamencie tylko wybrane jednostki miały ten przywilej, że otrzymały Ducha Świętego. W Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu to jest rzeczywistość każdego wierzącego. Duch Święty jest nam dany jako opiekun. Jest to Duch Prawdy. Jest to Duch, który prowadzi nas do Chrystusa. Jest to Duch, który nam objawia Chrystusa. Jest to Duch, który umacnia nas w Chrystusie. I ten Duch jest Duchem, no właśnie, jest Duchem Świętym, ale też jest, apostoł Paweł mówi, zadatkiem. Co to znaczy? Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne, w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba, jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Przecież przebywając w nim, tęsknimy, obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek dał nam ducha. Pozostajemy zatem ufni. Tak? Pozostajemy zatem ufni. Kiedy dajemy zadatek? Kiedy na przykład podpisujemy umowę kupna, to wtedy dajemy zadatek, żeby dać jakąś taką rękojmię, gwarancję, że w określonym momencie zapłacimy resztę. Tak samo Pan Bóg, dając zadatek Ducha Świętego do serc wierzących, mówi, to jest moja gwarancja, że w określonym momencie, w określonym czasie wypłacę resztę. Całe dziedzictwo stanie się wierzących. A ponieważ Bóg nie kłamie, ponieważ Bóg jest wierny, ponieważ Bóg dotrzymuje swojego słowa, to jest zachęta dla nas, że to, co mamy w Chrystusie, to otrzymamy. Że widząc nasze słabości, to nie jest przeszkoda do tego, żeby dotrzeć do nieba, ponieważ nie chodzi o nasze słabości, chodzi o tego, który nas zbawił, kto jest naszym zbawcą i chodzi o Jego moc. Gdyby chodziło o nasze słabości, to już byśmy dawno porzucili Chrystusa, już byśmy dawno prawdopodobnie chodzili swoimi drogami, ale to nie jest aż tak istotne, jak mocno my trzymamy się Chrystusa, ale istotne jest, jak Chrystus trzyma nas, jakim On jest zbawcą. Więc Jezus pośle opiekuna, aby był z nami. Jest to zadatek tego, co Bóg zapowiedział dla wierzących, dla Bożego ludu. Więc mamy obietnicę mieszkania w niebie. Mamy zadatek tego mieszkania, można powiedzieć. Ale jeszcze przeczytajmy jeszcze słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, 8 rozdziału. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, to może stanąć przeciwko nam. Czy grzech? Czy śmierć? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? Więc Bóg zaplanował zbawienie od początku do końca. I tych, których powołał, tych też obdarzył chwałą, czyli uwielbił, a uwielbienie nastąpi, kiedy jako wierzący będziemy w niebie. Dlatego zachęta, jaką Pan Jezus daje nam, swoim uczniom, jest jeszcze większa niż ta, którą otrzymali szpiedzy i Boży lud za pośrednictwem tych szpiegów. Dlatego możemy z dużo większą pewnością, śmiałością, odwagą powiedzieć: tak, Pan wydał całą tę ziemię w nasze ręce, drżą przed nami także jej mieszkańcy. Pan doprowadzi nas do tego miejsca, które nam wyznaczył. On tego dokona, ponieważ On to obiecał. Dlatego naszą ufność pokładamy nie w sobie, nie w naszych siłach, nie w naszych talentach, nie w naszych możliwościach, nie w tym, co mamy, ale naszą ufność pokładamy w Chrystusie, w Jego obietnicach, w Jego mocy, w Jego sile, w Jego wielkości, w tym wszystkim, co zrobił dla naszego zbawienia, a On zrobił dla naszego zbawienia absolutnie wszystko. Więc On, Jezus Chrystus, jest gwarantem naszego zbawienia wiecznego. W Nim jest nasze życie wieczne. Dlatego trzymamy się Jego i idziemy za Nim, ponieważ wiemy, że finał tej drogi będzie u Ojca w niebie. On tego dokona. A czy ty, drogi słuchaczu, jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa? Czy toczysz codziennie walkę z grzechem w swoim życiu? Czy codziennie starasz się upodabniać do Pana Jezusa Chrystusa? Czy codziennie zapierasz się w siebie, bierzesz swój krzyż i naśladujesz Jezusa Chrystusa w swoim codziennym życiu? Czy masz zachętę do tego, by trwać w Chrystusie pomimo tego, co się dzieje dookoła, a może być chaos dookoła? Czy masz pewność zbawienia, życia wiecznego, mieszkania w niebie? Czy może liczysz, że w jakiś sposób zapracujesz albo zasłużysz na to dziedzictwo w niebie? Jeśli nie, jeśli twoja odpowiedź brzmi nie, to jeszcze nie jest nic straconego. Słuchajcie, to jeszcze jest nadzieja. Chrystus wzywa ciebie dzisiaj, abyś stał się Jego uczniem, naśladowcem. Jezus nie zaprasza, słuchajcie, Jezus wzywa, zaprasza. Ja tak sobie myślę, że to takie słowo trochę miększe niż wzywa. Słowo zapraszam, mówi, miło będzie, jak wpadniesz. Ale słowo wzywam, to mówi, ty musisz. Tak, ty musisz. Więc Chrystus wzywa ciebie i mówi, ty musisz narodzić się na nowo. Ty musisz zaufać mi, bo inaczej zginiesz. Grzech cię doprowadzi albo może już doprowadził do rozpaczy, ale doprowadzi do wiecznej zguby. Dlatego wzywać Chrystus ciebie dziś, wzywa. Ty musisz narodzić się na nowo, musisz zaufać mi. Bóg mówi, że na zbawienie nie można zasłużyć ani zapracować. Zbawienie jest darem od Boga. I tym darem jest zbawienie w Chrystusie Jezusie. Chrystus jest tym darem. Chrystus zrobił wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Chrystus żył doskonałym życiem. Będąc doskonale posłusznym Ojcu, On grzechów niczym nie popełnił, nigdy nie popełnił. I Chrystus, kiedy zawisł na krzyżu, to wziął na siebie wszystkie twoje i moje grzechy, wszystkie twoje i moje winy. I na krzyżu Jezus otrzymał karę za te wszystkie grzechy. Dlatego Jezus zawołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił? On doświadczył opuszczenia przez Ojca takiego, jakiego doświadczą ludzie, którzy nie zaufali Chrystusowi. I wtedy Jezus umarł, oddał swoje życie za nas. Ale zanim umarł, powiedział, wykonało się. Więc Chrystus zmarł za nasze grzechy, On zmazał nasze winy. I Jego zmartwychwstanie trzeciego dnia jest potwierdzeniem tego, że tak właśnie się stało, że Bóg przyjął tę ofiarę, którą Jezus złożył. Dlatego zbawienie jest darem od Boga. I ten dar można otrzymać wyłącznie poprzez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Wystarczy, że zaufasz Jemu, ponieważ Chrystus wzywa się do tego, żebyś zaufał Jemu, nic więcej, nic mniej. Zaufaj Jemu, zaufaj temu, co On dla ciebie uczynił, zaufaj temu, kim On jest i zostań Jego uczniem, a będziesz zbawiony.